Pan niech was błogosławi. Cieszymy się, że możemy dziś wieczorem tutaj być. Jest wielu ludzi tutaj zgromadzonych, niektórzy muszą stać. I my mieliśmy 3 nabożeństwa w tym dniu. I gdy ktoś już będzie słuchał tej kasety, może będzie chciał także słuchać tej z wczorajszego wieczoru. To jest obecny stan mojej służby, którą Pan mi darował. I szczególnie ci kaznodzieje powinni to słyszeć. Zanim to będzie słuchał zbór i ludzie. I dzisiaj mówiliśmy już na ten temat countdown, odliczanie. Zbór jest przygotowany, aby był zabrany. I teraz chcemy mówić na ten temat pod tytułem W Jego obecności. Jak bardzo dziękuję Bogu za to, że mamy ten przywilej móc przyjść do Jego obecności. Wpierw chcę, abyście ze mną razem czytali z proroka Izajasza z 6 rozdziału. Wszyscy znamy ten tekst i wiemy, że Izajasz był jeden z głównych proroków, jeden z wielkich proroków swego czasu. On swe życie oddał w tym, że został przecięty piłą i złożył swoje świadectwo i był niesiony przez moc Bożą. Izajasz 6 rozdział, rozpoczynając 5 wierszem. 6 rozdział Izajasza, 3 rozdział, od wiersza 1 rozpoczniemy. Czytajmy od 1 do 8 wiersza. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana, Króla Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Niechby Pan swoje słowo pobłogosławił. Ja myślę, że to jest jedno z najbardziej potężnych miejsc w obecności Bożej. Rozpoznają ludzie samych siebie jako grzeszników. Może odczuwamy bardzo dobrze, gdy tutaj czy tam jesteśmy i myślimy, że jesteśmy dobrymi ludźmi, ale gdy przyjdziemy do obecności Bożej, wtedy widzimy, jacy mali jesteśmy. Niedawno temu stałem z jednym z moich przyjaciół, którego przyprowadziłem do Chrystusa, Pearl's Call, tam w New Hampshire. Jeden z moich przyjaciół, który chodzi ze mną na polowania, i szliśmy tam, aby oglądać te wodospady. To było potężne miejsce. Tam trzeba iść daleko od ulicy i tam widzi się, jak ta zielono-niebieska woda wypływa ze skały i spływa w dół. I on powiedział, o, Billy, tutaj musi człowiek czuć się taki mały. I on pokazał swoimi palcami mniej więcej pół cala i powiedział, tutaj widział to stworzenie Boże i odczuwał się taki mały. I ten człowiek, który pisał tą pieśń, jak w wielkim śnie, albo gdy ktoś spogląda w stronę gwiazd, i to było raz, gdy brat Woods i Fred i McAnally tam w Arizonie byli, i tam próbowaliśmy mówić, jak blisko jest jedna gwiazda od drugiej. I ta odległość, jaką mają od nas. I on powiedział, jak blisko są od siebie i musieliśmy powiedzieć, że te gwiazdy może są dalej oddalone od siebie niż my. Jesteśmy oddaleni od nich i rozpoznajemy, jak małymi jesteśmy i poznajemy, jak wielkim jest On. Pomimo to możemy przyjść do Jego obecności i zawsze miało to wpływ na ludzi, gdy przychodzili do obecności Bożej. Ja widziałem ten czas w mojej służbie. Gdy widzicie, że ta obecność Boża zstępuje na to miejsce tak, że dana osoba poznaje i jej życie jest objawione, jej grzech jest wypowiedziany i wszystkie niemoralne uczynki są objawione, jaka święta bojaźń przychodzi na tą osobę. Niektórzy tracą przytomność i tak dalej. Niektórzy biegną do ołtarza i błagali go o łaskę, zanim doszli tam, zanim byli na kolejce. Jest coś w tym, w przyjściu do Jego obecności. On sprawia, że te rzeczy się dzieją. Widziałem, że ludzie byli wnoszeni na noszach i nagle, myślę teraz na Meksyk, gdy ta hiszpańska matka tam, meksykańska matka tam swoje dziecko przyniosła, które umarło. Tysiące widziało, że to dziecko, może 50 do 70 tysięcy było tam zgromadzonych, widzieli, że to dziecko było przywołane do życia. Wielu straciło przytomność, zemdlało. Niektórzy podnosili swe ręce, dziękowali Bogu. Rozpoznali, że człowiek nie jest w stanie tego uczynić. Oni byli, rozpoznali to w obecności Bożej, który sam jest w stanie te rzeczy uczynić. Słyszałem, jak mężowie Boży mówili. Była mowa o Charlesie Finney. Mały człowiek nie ważył nigdy więcej niż 110 funtów, ale miał potężny sposób mówienia i pewnego dnia próbował akustykę w pewnym budynku i wtedy nie miano jeszcze głośników i tak dalej. I właśnie w tym pomieszczeniu, tam na balkonie, pewien człowiek coś reperował i gdy zobaczył, że ludzie weszli do sali, siedział tam cicho na tym balkonie i ten człowiek, który wszedł do sali, poszedł, aby wypróbować tą akustykę, jak ten głos brzmi. I poszedł tam i zawołał, pokutuj albo zginiesz. I ten człowiek na balkonie był pod takim wrażeniem, że spadł z tego balkonu na podłogę i wołał, krzyczał. I tak potężnie głosił wtedy w Bostonie. I żaden kościół nie mógł pomieścić tych mas ludzi. On tak potężnie głosił. On tak to piekło przedstawiał, że ludzie po prostu mdleli. Niektórzy na ulicy mdleli i krzyczeli w obecności Bożej. On był potężnym kaznodzieją. Kaznodzieje, którzy są w stanie słowo przynosić, przynoszą tą obecność Bożą na zgromadzenie. W innym wypadku ludzie nie rozpoznają obecności Bożej. I gdy ten pierwszy człowiek, gdy tylko zgrzeszył i przewrotnie uczynił i miał przyjść do obecności Bożej, nie mógł przyjść. Po prostu musiał się skryć i próbował sam się przykryć figowymi liśćmi, bo wiedział, że w obecności Bożej, który wszystko stworzył, nie mógł się ostać. To była ta reakcja pierwszego człowieka, pierwszych ludzi po pierwszym grzechu. po upadku w grzech. Grzech przyszedł do jego życia i on próbował się skryć. Widzicie, wtedy ten grzech nie miał jeszcze tej trwałości i nie zakorzenił się tak jak teraz w ludziach. Człowiek bał się przyjść do obecności swego Stworzyciela do czasu, aż Bóg go zawołał. I moglibyśmy iść z powrotem i z 1 Mojżeszowej 17, 3 wiersz przebrać. Gdy Abraham, ten patriarcha, przyszedł do obecności Bożej i Pan mówił do niego. I gdy się jemu jako ten wszechmogący Bóg objawił, wtedy Abraham upadł na swoją twarz. Ten wielki sługa Boży nie mógł się ostać w obecności Bożej. Pomimo to, że już 25 lat jemu wiernie służył, ale gdy Bóg przyszedł do niego, wtedy on upadł, dlatego że nie był w stanie w obecności Bożej się ostać. W 2 Mojżeszowej 3 znajdujemy, że Mojżesz, ten wielki sługa i prorok Boży, gdy on tam z pustyni, czy na pustyni był, zanim wyszedł, on był w tym celu narodzony już od łona matki, był przeznaczony na proroka. On próbował przez wyszkolenie, przez wszystko próbował swój lud uwolnić, bo zrozumiał, pojął to, że został przeznaczony na to, ale te teologiczne szkolenie mu nic nie pomogło. On był bardzo wyuczonym. On nawet Egipcjan mógł nauczać mądrości. On wiedział wejście, wyjście, znał pismo od A do Z, znał obietnicę, którą Bóg dał, ale wszystko swoim rozumem. Aż dotąd był wielkim wojskowym, ale pewnego dnia tam na pustyni przyszedł do obecności Bożej, zdjął swe sandały, wiedział, stoję na świętej ziemi. Nie mógł tam wytrwać, gdy był w obecności Bożej. On upadł jak Abraham na swe oblicze w obecności Boga. W 2 Mojżeszowej 19, 19 wiersz, gdy ten wybrany lud Boży wyszedł, i my wiemy przez Abrahama, Izaaka i Jakuba i potem przez tych patriarchów i lata przemijały, to byli święci mężowie, wielcy mężowie, wybrany lud, uświęcony lud dla Pana. Oni Bogu służyli przez całe swe życie. I pewnego dnia mówił Bóg: zgromadź Izraela, ja będę do nich mówił. I gdy Bóg wtedy stąpił na górę Synaj, i cała góra była w ogniu i dym wznosił się jak z wielkiego pieca i głos Boży zagrzmiał. I wtedy lud powiedział: niech Mojżesz mówi, a nie Bóg, bo umrzemy. Mężowie czy ludzie w obecności Bożej rozpoznają, że są grzesznikami. Oni wszyscy byli obrzezani zgodnie z zakonem. Wszystkich dotrzymywali przykazań, ale gdy Bóg przemówił, byli w Jego obecności, wtedy rozpoznali, że nie są w stanie się ostać. Coś im brakowało. Nie mogli wytrwać. Oni powiedzieli: pozwól, aby Mojżesz mówił, a nie Bóg. Bo gdy Bóg dalej będzie mówił, wszyscy będziemy musieli umrzeć. Niech Mojżesz mówi do nas. To jest u Łukasza 5, 8. Gdy Piotr, gdy on, który był tak upartym i mężem z wielkim wpływem, jak dzisiaj to rozumiemy, on miał uznanie, znany rybak w swym czasie, gdy on widział cuda ludzkie, które czynił prosty człowiek, tak to wyglądało, ale on wiedział, to musi być więcej niż tylko człowiek, bo który wszystkie te ryby wpuścił do sieci, bo oni całą noc łowili, nic nie złapali, nic nie złowili, ale gdy on powiedział: zarzućcie sieć po prawej stronie, wtedy mnóstwo ryb złowili i Piotr rozpoznał, że jest grzesznym człowiekiem i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. To powiedział Piotr w obecności Pana i poprosił Pana: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym, jestem grzesznikiem. Abraham rozpoznał się w ten sam sposób, Adam rozpoznał się w ten sposób. wszyscy synowie Boży. Mojżesz rozpoznał się w ten sposób. Izrael jako naród, jako zbór rozpoznał się jako przewrotny. Odstąp ode mnie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. On nie próbował mówić, ja jestem godzien, jestem święty i tak dalej. Nie, jestem grzesznikiem. I pewnego dnia pewien faryzeusz ze wszelką swą wiedzą siedział u stóp Gamaliela. Jego imię było Saul z Tarsu. I my znamy go jako Pawła, religijny aż do końca. On był faryzeuszem faryzeuszy i hebrajczykiem hebrajczyków. Był znanym człowiekiem, był uczonym. Był mądrym, był roztropnym i chciał służyć Bogu od dzieciństwa, ale pewnego dnia w drodze do Damaszku przyszedł słup ognia ponad niego i on upadł na swoje oblicze i był w prochu ziemi i zawołał, Panie, kim jesteś, co mam uczynić? I gdy cały jego trening, cała jego teologia, wszystkie jego szkolenie, nic mu nie znaczyło, gdy stał w obecności Bożej. W obecności Pana. Ja chcę dzisiaj powiedzieć, wy możecie mieć jakieś odznaki i wyróżnienia różnego rodzaju. Mogliście chodzić od dzieciństwa do zboru i wszystkie religijne akty wziąć na siebie. Ja mówię wam, w obecności Bożej rozpoznacie, kim naprawdę jesteście. On rozpoznał, że był przewrotny i upadł na ziemię pod tym wpływem i mocy, która go spotkała. I on wiedział, ten sam Bóg, Pan, którego prześladował, przed tym musiał się skłonić i upaść. Teraz był w obecności Bożej. Widział słup ognia, co było z Janem, który otrzymał objawienie, gdy widział te wizje. On słyszał głos, który do niego mówił. I on odwrócił się, aby ujrzeć, kto mówił. I widział 7 złotych świeczników. I jeden stał pomiędzy 7 złotymi świecznikami. Jego włosy były białe jak wełna, oczy jak płomienie ognia, nogi jak słupy ognia. I był opasany złotym pasem przez pierś swoją. I gdy ten Jan, który chodził z Chrystusem, który się opierał o jego pierś i tak dalej, i który wszystko to widział i słyszał. I ten Jan, który z Jezusem chodził, z Nim mówił, z Nim jadł, z Nim spał i tak dalej. I gdy teraz ujrzał Go w Jego uwielbionym stanie, upadł jak martwy. Ten sam człowiek, pomyślcie o tym. Możemy przyjść, możemy chodzić do zboru, możemy Boga uwielbiać, ale bracie, gdy ujrzycie, że On przychodzi, wtedy będzie coś innego z nami. Czasem myślimy, wszystko uczyniliśmy, płaciliśmy dziesięcinę, składaliśmy ofiarę, przychodziliśmy do nabożeństwa i znamy to wszystko, ale gdy Go ujrzycie, wtedy wszystko się odwróci. Tak jest. Wtedy się to stanie. Ten wielki mąż Jan, taki mąż, o którym Biblia tutaj mówi, w objawieniu 1, wiersz 7, on upadł jakby umarły, jakby martwy u jego stóp. Potem, gdy 3,5 roku miał społeczność z Chrystusem i był jednym z pisarzy, apostołów i siedział z nim razem przy stole i spał, i miał społeczność z nim i towarzyszył mu gdziekolwiek szedł. I gdy teraz go widział, wtedy to życie z niego uszło, upadł jak martwy na podłogę. I widzimy tutaj Izajasz w tym rozdziale, jak czytaliśmy. Ten wielki, potężny prorok, jeden z największych proroków Biblii. Jest 66 ksiąg w Biblii i jest 66 rozdziałów u Izajasza. Izajasz rozpoczyna od początku, jak gdyby rozpoczął z Mojżeszem i w środku rozpoczyna z Nowym Testamentem i na końcu mówi o 1000-letnim królestwie. Widzicie, to jest doskonałym. Izajasz był jednym z głównych proroków, ale on spolegał na tego króla Uzjasza w tamtym czasie i on był dobrym człowiekiem i był sprawiedliwym. Ten król był dobry król, był to dobry król i rozpoznał, kim był Izajasz. Izajasz widział wizję, był prorokiem. On głosił słowo, był kaznodzieją, był świętym mężem. Ale pewnego dnia, tam w świątyni, został, popadł w zachwycenie, widział chwałę Bożą, widział aniołów ze skrzydłami otaczającymi ich twarz i nogi i latających i wołali: święty, święty, Pan zastępów. I ten prorok rozpoznał: jestem niczym. On powiedział: biada mi, jestem człowiekiem nieczystych ust. Prorok, jeden z najpotężniejszych proroków Biblii, mówi: ja jestem człowiekiem z nieczystymi ustami, mieszkam między ludem z nieczystymi ustami. Biada mi, jestem zgubionym, bo oglądałem chwałę Bożą. I gdy ci aniołowie tak wołali: święty, święty, wtedy te futryny świątyni się zostały wstrząśnięte. Ale czas nadejdzie, gdy nie tylko futryny świątyni, ale cała ziemia będzie wstrząśnięta. I góry będą wstrząśnięte i będzie się mówić: skryjcie nas przed gniewem tego, który siedzi na tronie. To będzie straszny czas. Grzeszniku, przyjacielu, badaj się. Nadszedł czas. Izajasz mówi: ja jestem mężem z nieczystymi ustami. Mieszkam między ludem nieczystych ust. I myślę tak, że ci ludzie mają nieczyste usta. I gdy tacy święci mężowie, którzy się jako grzesznicy rozpoznają w obecności Bożej, gdzie będzie potem grzesznik i bezbożny w tym dniu? Co ludzie uczynią, gdy siedzieli w zgromadzeniach? Ci, którzy siedzieli w zgromadzeniach, co uczynią? Ci, którzy widzieli moc Bożą, którzy słyszeli to odliczanie i widzieli Boga w objawieniu i bez żadnego cienia wątpliwości wypełnia się każde jedno pismo i oni próbują wejść do nieba bez nowozrodzenia i bez chrztu Duchem Świętym. Gdy ten sprawiedliwy prawie nie może być wyratowany, gdzie pozostanie bezbożny i grzesznik? Gdzie będziemy mogli stać, gdy Boga w Jego objawieniu widzimy i w Jego chwale? I wy idziecie dalej? I gdy prorok i inni wołali: ja jestem winien. Gdy oni zawołali i upadli na twarz, powiedzieli: jestem człowiekiem nieczystych ust. Co ma być z nami? Co jest z tym, który swoich grzechów nawet nie chce wyznać? Z młodzieżą i z tymi, którzy nie chcą swoich grzechów wyznać, on czy ona? I co będzie z tymi, którzy myślą, że wiedzą więcej o stworzeniu Bożym niż sam Stworzyciel? Co będzie z tymi, którzy próbują Bogu się sprzeciwiać całe swoje życie? Co będzie z tym? To jest ewangelizacja. To jest czas, aby ludzi wstrząsnąć. To jest czas, o którym Bóg powiedział, jak on wtedy powiedział, że góra Synaj będzie wstrząśnięta. I on teraz wstrząsa jeszcze raz. On wszystko jeszcze wstrząśnie, co może być poruszonym. Ale widzicie, Pismo mówi: my otrzymamy niewzruszone królestwo, tak jest napisane. Alleluja! Wszystko, co może być poruszonym, będzie wstrząśnięte. Niebo będzie wstrząśnięte, niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie. Bo na tej skale ugruntuję, będę budował mój zbór i bramy piekieł go nie przemogą. Wszystko, co może być wstrząśniętym, będzie wstrząśniętym, ale my otrzymamy królestwo, które przyobiecało nam Słowo Boże i ono nie może być wstrząśniętym. Amen. O, jak cudowne to jest. My otrzymamy królestwo, które nie będzie mogło być poruszonym, jest niewzruszonym. Tak Paweł, pisarz listów do Hebrajczyków, to powiedział. Jaki to jest czas? Co za czas? Widzicie? I my sami widzieliśmy chwałę Bożą, naturalnie. Widzieliśmy ją. Widzieliśmy ją, jak Abraham ją widział. Widzieliśmy, jak Mojżesz ją widział. Ten sam słup ognia, ta sama moc Boża, ten sam Chrystus, który się objawił, odkrył i teraz w tych ostatnich dniach się objawia. Jak moglibyśmy przyjść i te rzeczy lekceważąco przyjmować? Jak możemy się jeszcze trzymać przekazów i denominacji i równocześnie Słowa Bożego? Co to będzie dla nas w tym dniu? Co uczynimy? Po tym, gdy tą chwałę Bożą widzieliśmy, niektórzy stoją, śmieją się i szydzą z tego. Inni znowu mówią, to jest fanatyzm. Inni mówią, to jest telepatia. Inni mówią, to jest Belzebub. I różnie jest to określanym. I jak to stare przysłowie mówi, ci głupcy idą tam, gdzie aniołowie boją się kroczyć. Głupiec mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Pomimo to, że widzą, że Bóg się tak doskonale objawia zgodnie ze swoim słowem. I pomimo to idą obok tego, omijają to. To są głupcy. I gdy Bóg to w swoim słowie mówi, i Jego słowo jest zawsze jasnym dla tych, którzy to przyjmują. Co to będzie, gdy ci ludzie będą musieli odpowiadać? Ci, którzy to ominęli, to będzie strasznym dla bezbożnego. O grzesznicy, pokutujcie. Widzicie, grzesznik, który pokutuje, on wie, to jest krwawa ofiara, która została za niego złożona. I to daje nam pocieszenie. Ja widziałem chwałę Bożą, odczułem Jego moc. Ja znam dotknięcie Jego ręki. Ja wiem, że jest Bogiem. Ja wiem, że nic nie potrafię, ale wiem, że On wstawia się za mną. I On mówi, Ojcze, Ty wszelką Jego winę włożyłeś na mnie i teraz mogę przyjść z odwagą do tronu łaski, bo ja wiem, że to jest Jego miłosierdzie i łaska, że mogłem przyjść do Niego. Nie przez to, co ja uczyniłem, przez uczynki czy inne rzeczy, ale przez Jego łaskę. I poeta już mówi, powiedział, jak przyjemny ten dźwięk. On zbawił mnie takiego nędzarza jak mnie. Byłem ślepy, teraz widzę. Jak moglibyście wejść do nieba? Nie było żadnej możliwości, ale jeden utorował tą drogę. On jest tą drogą. I jak wejdziemy tam? Przez jednego ducha, przez Jego ducha. Tam będziemy wchrzczeni w to jedno ciało i to ciało będzie wskrzeszone, ponad całą ziemię będzie uniesione w tych ostatnich dniach. Amen. Naturalnie, grzesznicy, którzy pokutowali, nie potrzebują się troszczyć. I gdy przyszliśmy do Jego obecności i wiemy, że jesteśmy w Jego obecności, widzimy, co On czyni, co On uczynił, gdy chodził po ziemi. Jak rozpoznacie to drzewo? Po Jego owocach. Jak rozpoznacie prawdziwy zbór? Po owocach. Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, będzie czynił te dzieła, które ja czyniłem. On powiedział, tym, którym wierzą, będą towarzyszyły te znaki. Widzicie, On nie powiedział, macie budować denominację. On nie powiedział, mamy jakieś statuty wiary postanawiać. Nie, wręcz przeciwnie. On ostrzeża nas. On mówi, kto doda czy odejmie, tego część z dzieła życia będzie zabrana. Widzicie, te rzeczy, tych rzeczy nie powinniśmy czynić, ale mamy pozostać przy Słowie i gdy mąż jest posłany od Boga, wtedy pozostanie przy Słowie, bo Bóg może tylko pozostać z Jego Słowem. Pozostaje ze swoim Słowem i gdy do Jego obecności przychodzimy i gdy ktoś przychodzi do Jego obecności, jest przemieniony na zawsze. Wtedy go już nie rozpoznacie. Widzicie? Są niektórzy, którzy przychodzą do obecności Bożej i nie troszczą się o to, nic ich to nie obchodzi. Wtedy nie byli przeznaczeni do życia wiecznego, ale gdy ktoś jest przeznaczony do życia wiecznego i przychodzi do Jego obecności, ten będzie przemieniony. Widzicie, ta wszetecznica wtedy w Samarii, ona była w złym położeniu według rozumu i według ciała, ale gdy widziała i mówiła do tego i powiedziała, my wiemy, że gdy przyjdzie Mesjasz, On nam wszystko powie. Kim jesteś ty? On powiedział, jam jest, który z tobą mówi. I ona już nie miała żadnego pytania, ale wiedziała, teraz ta odpowiedzialność jest na mnie. Ja przyszłam do obecności Bożej i mam tą odpowiedzialność, aby opowiedzieć o tym innym. Alleluja, to się zgadza. Każdy człowiek, który do obecności Bożej przychodzi, jest odpowiedzialnym przed Bogiem, aby od tej minuty innym o tym mówił. Widzicie, Abraham, Mojżesz, Piotr, Paweł, w tym momencie, gdy oni przyszli do obecności Bożej, rozpoznali jako grzesznicy. i swoje świadectwo zapieczętowali swoim życiem. Spójrzcie, ta kobieta poszła do miasta i powiedziała: pójdźcie, zobaczcie, kogo znalazłam. Czy to nie jest ten Mesjasz? Ona nie mogła zaprzeczyć. To było zgodnie z Pismem. Zobaczcie, gdy my mamy tą odpowiedzialność, wtedy mówmy do innych, Paweł, Piotr, wszyscy, po tym, gdy widzieli, słyszeli i przyszli do Jego obecności, wtedy jesteście odpowiedzialni za to poselstwo, aby to poselstwo powiedzieć innym. Nie możecie już siedzieć po cichu z tym. Musicie to wziąć do innych. Teraz wspominam na pewną starą siostrę, która tutaj była. Mama od brata Snelling. I ona powiedziała, że ciągle śpiewała i biegała i w jedną, w drugą stronę, znowu usiadła i znowu biegała w jedną, w drugą stronę, aby powiedzieć, czym jej serce jest napełnione. I wspominam jeszcze na zbór murzyński w Louisville, oni śpiewali: ja biegnę na wysokiej drodze króla. Mówię wam, gdy znaleźliście Chrystusa, nie możecie już być po cichu. Jesteście osobą przemienioną. Musicie o tym złożyć świadectwo. Widzicie, bo gdy światło ze światłością się spotka, będzie jasność. Gdy żarówka dojdzie do łączności z prądem, musi się rozświecić. Nic nie może tego zatrzymać. Światło się rozświeci. To musi się stać. I gdy jakiś mężczyzna czy kobieta są przeznaczeni do życia wiecznego i widzą, jak ten prąd Boży przychodzi i oni są włączeni, wtedy staje się światłość. Może mają nie mają 500 wat, ale może 10 wat. I niechby to światło się rozświeciło, które jest wam dane. Pozwólcie, aby to światło się rozświeciło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i uwielbiali Ojca w niebie. Naturalnie, gdy człowiek przychodzi do kontaktu z Bogiem, rozpoznaje się siebie samego jako niedobrego. Jakby ktoś mógł przyjść do Jego obecności i powiedzieć, jestem tak dobry, to i to uczyniłem, gdy jest niczym. Od samego początku jest niczym. Pewnego dnia było to tutaj w Memphis, Tennessee, i to był brat Davis, który tam miał rozbudzeniowe zgromadzenie i byliśmy razem i poszliśmy do pewnego na wystawę, do galerii artystycznej i tam były różne rzeczy z całego świata wystawione i potem mieli tam pewną rzecz. Oni tam stwierdzili wartość jednego człowieka i tam było pod spodem napisane, cała wartość tego jest 85 centów. Wszystkie ten skład ciała, wszystko to zliczyli i tym wynikiem człowieka, wartości człowieka, tam było pod spodem napisane 84 centy i tam mężczyźni stali obok siebie i jeden powiedział do drugiego: Jim, nie jesteśmy w ogóle nic warci, co jest 84 centy? A ja powiedziałem, jeśli jesteście zbawieni przez moc Bożą, wtedy jesteście wiele warci. Widzicie, ludzie mają tą odpowiedzialność, aby innym o tym mówić. Ja w młodości rozpocząłem i całe moje życie z tym spędziłem. I gdybym 10 tysięcy żyć miał i zawsze bym mówił ludziom, bo to jest to największe w naszym życiu. Gdy czytacie Ezechiela 33, tam jest mowa o tym strażniku, który siedzi na tej wieży i ten człowiek jest odpowiedzialny za całe miasto. Amen. On czuwa nad waszą duchową odpowiedzialnością. Ten stróż, ten wartownik, strażnik musiał być wyszkolony, musi wiedzieć, co czyni, bo z każdej odległości, tak daleko, jak tylko mógł widzieć, musiał wroga rozpoznać i on musiał w ich marszu rozpoznać, w ich kolorze rozpoznać, w tym, jak przychodzili, w tym sposobie i tak dalej, tak daleko, jak ludzkie oko mogło widzieć. I ten strażnik był zawsze wyżej niż wszyscy inni. I Bóg żądał od niego odpowiedzialności. Strażnicy, jak późno jest w nocy. Alleluja, tak to jest ze strażnikami, stróżami Bożymi. Oni są wytrenowani w słowie, gdy coś wschodzi i nie jest zgodne z Pismem, wtedy ostrzegają jego zbór i wszystko, co nie jest biblijnym, co nie jest od Boga. Jak to dzisiaj w tych zborach, ten taniec i to wszystko, wszystkie te występy i tak dalej, to jest przewrotne. Ma się różne gry w zborach, gry w karty i tak dalej, inne gry. prawdziwy strażnik, który był raz w obecności Bożej, tam będzie mówił przeciwko temu i wskaże, przyprowadzi do porządku. Widzicie, on musi być wyżej niż cały zbór, aby móc wyjść, wejść na górę, aby mógł widzieć daleko i potem móc dać odpowiedź tej trzodzie. Mąż Boży, który stoi w obecności Bożej, wie, że Bóg dotrzymuje swego słowa i że się poświadcza i ty wszystko uczyni, co ma uczynić, Bóg resztę uczyni. Obojętnie, co czynią organizacje, on wie i uderzy wroga. Amen. Pokona wroga. Amen. On wie, co ma do powiedzenia dla zboru. Prawdziwy stróż, strażnik. Gdy rozpoznaliśmy i byliśmy w Jego obecności i wyznaliśmy nasze grzechy i one są zgładzone nawet z Jego pamięci, tylko Bóg może to uczynić. Gdy coś przeciwko mnie uczynicie, przebaczę wam to, ale będę na to myślał. Gdy wam coś uczynię, wy przebaczycie mi, ale będziecie o tym myśleć. Lecz Bóg może przebaczyć i zapomnieć. Pomyślcie o tym. On już nie wspomina na to. Amen. To sprawia, że czuję się dobrze. Bóg już na to nie myśli. To przeminęło. On już nigdy na to nie wspomina. Tylko Bóg ma tą cechę, tą własność. On zgładził, on to zanulował. To już nie istnieje. Wy nie jesteście w stanie tego uczynić, ja także nie. My myślimy jeszcze na te rzeczy, ale on jest tym nieskończonym Bogiem. On może absolutnie zapomnieć, że to kiedykolwiek było uczynionym. Amen. I pewna młoda kobieta, która przeprowadziła się ze wsi do miasta i jej tato był z nią i był staromodnym człowiekiem i chętnie uwielbiał Boga i radował się. I ona w mieście z kobietami ze zboru z nimi się spotykała i tak dalej. I ten jej tato nie znał nic innego jak tylko jeść śniadanie, czytać Biblię, płakać, radować się i uwielbiać Boga. I był taki poruszany tym. I gdy nie mógł spać, czytał i tak dalej. Potem wstał, wołał, chwała Bogu, aleluja. Chwała Bogu. Czasami tupał nogami mocno i tak dalej. I potem nadszedł ten dzień, gdy ta kobieta z tymi kobietami tego miasta miała po prostu, spotkali się na herbatę i nie wiedziała, co miała zrobić ze swoim tatą. To był jej tatą. I ona zdecydowała się, aby on poszedł na pierwsze piętro i powiedziała, nie chcesz tu przecież z tymi wszystkimi kobietami być? Nie. I on powiedział, nie. I ona powiedziała, my mamy tutaj takie małe zgromadzenie modlitewne, dlaczego nie pójdziesz na górę? On powiedział, naturalnie mogę iść na górę. I ona powiedziała, tutaj jest książka, czytaj to, to jest o geografii. Ona zabrała mu Biblię, powiedziała, dzisiaj nie potrzebujesz Biblii, przeczytaj tą książkę. Pomyślała sobie, że będzie przynajmniej po cichu, bo gdy czyta w Biblii, wtedy ciągle znowu będzie głośny, będzie tam się radował i tak dalej. I to nie chciała, tego nie chciała w obecności wszystkich tych kobiet. Powiedziała, tato, ta książka powie ci całą prawdę o całym świecie. Potrzebujesz to tylko przeczytać i być po cichu przy tym. On powiedział, tak, polegaj na tym, nie martw się. Ja idę na górę. I oni tam rozmawiali przy tej herbacie o tym, tamtym, o wszystkim. Miały do mówienia o tym i tamtym, o wszystkim. I nagle ten człowiek, ten jej tato, zaczął się radować. I prawie, że sufit zaczął się załamywać. I on tupał nogami i wołał, chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu. I te kobiety spoglądały na siebie, dziwiły się, co się dzieje. I on zbiegł szybko po schodach, jak tylko potrafił. I ona powiedziała, tato, co się stało? Ach, książka o geografii, co się z tobą stało? On powiedział, ja czytałem tutaj w tej książce, którą mi dałaś, że w morzu istnieją miejsca, w których nie można osiągnąć dna. On powiedział, chwała Bogu, ja wiem, co to dla mnie znaczy, bo tam Bóg, tam Pan wrzucił moje grzechy. Do morza, gdzie jest najgłębiej, tam, gdzie nie ma dna, gdzie są na zawsze zatonęły. I zaczął uwielbiać Boga. Tak to jest, widzicie. Bóg nasze grzechy wrzucił do morza zapomnienia. Ich już nigdy nie było przed Nim. O, jak cudowne to jest. I my stoimy w obecności Bożej przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tak święci, jakim On jest. Bo On nie widzi mnie, gdy tam przychodzę. Nie, On widzi swego własnego Syna. On nie może mnie widzieć, bo ja jestem w Jego Synu. I On widzi tylko swego Syna. Czy to nie jest cudowne? Wtedy już nie potrzebuję myśleć o grzechu. Wszystko jest pod krwią. Pod przykryciem krwi. Nie potrzebujecie się już martwić. To jest z pamięci Bożej wyjęte. Już nie myśli o tym. Izajasz, ten potężny prorok, on wyznał swe grzechy i powiedział: biada mi, bo jestem człowiekiem z nieczystymi ustami. Prorok, mąż nieczystych ust i mój zbór jest nieczysty. Ludzie, którym głosiłem, są nieczystymi, ja jestem nieczystym. I biada mi. Ale teraz on widział tych aniołów i oni wołali: święty, święty. On widział, że podołek jego szaty wypełniał to pomieszczenie. I aniołowie, którzy nie wiedzą, co jest grzech, i tam w obecności Bożej z ich oblicza swoimi dwoma skrzydłami zakrywali. Wołali: święty, święty jest Pan Sebaot. O, wtedy z pewnością byście się nie czuli świętymi. I co on uczynił? Biada mi, powiedział. Ja zginę. I gdy wyraził swe grzechy, wyznał swe grzechy, ten anioł poszedł, wziął te kleszcze i wziął rozżarzony węgiel. I ten węgiel reprezentuje chrzest duchem i ogniem. I gdy on dotknął jego ust tym, powiedział: teraz jesteś czystym. I to było jakby ta zasłona czasu została odsunięta i on słyszał ten głos: kto pójdzie dla nas, kto będzie naszym posłańcem? Widzicie, potem ta odpowiedź: oto ja, poślij mnie. On był w obecności Bożej, wyznał swe grzechy i został oczyszczony od swych grzechów i był gotów do służby. Amen. Tak jak poeta to powiedział: miliony umierają w grzechu i hańbie, słuchają ostatniego wołania. Śpiesz, bracie, śpiesz, aby im pomóc. I powiedz: mistrzu, tutaj jestem. Gdy myślę na Afrykę, Indię i cały świat, miliony pogan wołają o łaskę. Kto pójdzie? Nie jakiś traktat, ale Jezus Chrystus musi im być zaniesiony. Ktoś, kto jest w Jego obecności, jak Mojżesz, któremu zostało dane uwolnienie, nie jakieś przystąpienie do jakiegoś zboru, ale uwolnienie duszy. Ktoś, jakiś mąż Boży. I Izajasz wyznał swe grzechy i został oczyszczony. Po tym, gdy Jakub bojował z Bogiem całą noc i wyznał swe grzechy. Pomyślcie o tym. To miejsce zostało nazwane Pniel. I to słowo znaczy w hebrajskim języku oblicze wszechmogącego Boga. Jakub, on był oszustem. Wiecie, co znaczy jego imię? Chytry i oszust. I całe życie, jego życie przebiegło przed Bogiem, ale potem był w obecności Bożej i w jego obecności Pana uchwycił i już go nie puścił. On trzymał się mocno. Trzymał się mocno w obecności Bożej i pozostał z Nim, aż ten poranek nastał i Pan powiedział: puść mnie. I on pozostał tam i powiedział: ja nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. I tam odszedł usprawiedliwiony. Jak wielka to była sprawa. Widzicie, on przeniknął. Widział znak Boży, znaki Boże, miał sny, ale teraz był w obecności Bożej, przed Jego obliczem. Pomyślcie o tym, podczas gdy się śpieszymy w obecności Bożej. Człowiek zostaje przemieniony. Jakub został przemieniony. Teraz mógł chodzić z Bogiem, był innym. Ten bój przeminął i on zbudował ołtarz. Widzicie, ja mówię wam, gdy przyszliście do obecności Bożej, wtedy chcecie zbudować ołtarz. Potrzebujecie miejsce, w którym możecie się modlić. On został oczyszczony i Jakub został przemieniony. On przedtem był oszustem, ale teraz był Jakubem, Izraelem, księciem Bożym. To stało się z nim. Wpierw był oszustem, chytrym, był niesprawiedliwym, nie był świętym. Był oszustem i zwodzicielem. Osiągnął prawo pierworodztwa przez chytrość i w zły sposób to uczynił. On wszystkich oszukał, którzy go spotkali na drodze. Swojego teścia oszukał i swego tatę, mamę, rodziców oszukał wszystkich. Gdziekolwiek szedł, tam oszukiwał, ale zawsze był w ucieczce przed Bogiem. Ale gdy przyszedł do obecności Bożej, rozpoznał się jako grzesznik. I co uczynił? Co on uczynił? On widział swą możliwość, okazję. Spotkał tego. Nie wiedział, że kiedyś to będzie, ale tam pozostał, aż jego grzech został zabrany. Bóg go wziął do swojej obecności. Bóg ma możliwość wziąć człowieka do swojej obecności. Niektórzy oddalają się od niego, niektórzy przychodzą do niego. Widzicie? Niektórzy mówią, tam nic w tym nie ma i odchodzą. Nie, ale on, który wyznaje swe grzechy, jemu będą przebaczone. Kto je przykrywa, nie będzie mu przebaczone. Jakub następnego dnia wyszedł, aby spotkać Ezafa. Już nie potrzebował pomocy, nie potrzebował armii. Nie, on zbudował ołtarz i zaufał Bogu. Teraz już nie bał się Ezafa. W Psalmie 16, 8 wiersz, tam mówi Dawid: mam zawsze Pana przed sobą. Psalm 16, wiersz 8. Mam zawsze Pana przed sobą. Widzicie, on nie miał już zamieszania. On chciał być pewien tego, że obecność Boża była z nim. Dawid powiedział, mam zawsze Pana przed sobą, przed oczyma. Ja, Dawid, mam zawsze Pana przed oczyma. Zawsze on był pewien tego. Zawsze pewien tej obecności Bożej. Czy nie jest to lekcją dla nas wszystkich, żebyśmy Pana postawili przed sobą, abyśmy byli pewni Jego obecności? Postawcie Go na pierwszym miejscu przed wami. I wtedy nie będziecie grzeszyć, gdy rozpoznacie, że odtąd jesteście już w obecności Bożej. Gdy będziecie wiedzieć, że Bóg jest wokół was, będziecie zważać na to, co mówicie. Człowiek, który myśli, że nie ma Boga, wtedy będzie pożądał kobiety, będzie kradł, będzie oszukiwał, będzie kłamał, będzie wszystko czynił, gdy myśli, że Bóg go nie widzi. Ale przyprowadźcie go do obecności Bożej, wtedy wszystko zaprzestanie. Dawid powiedział, ja mam zawsze Pana przed sobą. To jest dobra sprawa. Żaden cud, że Bóg powiedział, on jest mężem według serca mego. Ludzie czynią wszystko, gdy myślą, że Bóg ich nie widzi, ale gdy poznają, że Bóg jest bliskim, wtedy poznają się jako grzeszników. Nawet grzesznicy muszą się przepraszać w obecności uświęconych. Nie będą opowiadać brudnych kawałów czy dowcipów. Przestaną z tym, bo wiedzą, że są w obecności Bożej, bo Bóg mieszka między ludem swoim, w ludzie swoim. Widzicie, Dawid, on powiedział potem, moje serce się raduje, dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo mam Pana zawsze przed sobą. I gdy umrę, zmartwychwstanę. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Widzicie, on był odtąd, był ciągle w obecności Bożej. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Zboże, ja was miłuję. Chcę, abyście słuchali mnie. Muszę jeszcze coś powiedzieć. Postawcie Pana ciągle przed waszymi oczyma. Nie czyńcie niczego, co byście nie uczynili w Jego obecności, bo On zważa na was. Pan otacza tych, którzy się Go boją. On jest wam bliskim. On wie wszystko, co czynicie. To musicie pojąć. Gdy zaczynacie jakieś kłamstwo mówić, przestańcie z tym. Pan was słyszy. Gdy próbujecie jakieś oszustwo uczynić, przestańcie. Pan was widzi. Gdy próbujecie Jego imię znieważać, nie czyńcie tego. Gdy próbujecie palić, nie czyńcie tego. On zważa na was. Widzicie, śpiewaliśmy tą pieśń. Na tej drodze jest oko, które czuwa nad wami. Czyńcie, jak Dawid uczynił. Pozwólcie, aby Pan stał przed waszymi oczyma. Wtedy możecie się radować i wasze ciało będzie mieszkać w nadziei. Tak, On wiedział, że zmartwychwstanie, bo Bóg to przyobiecał. I gdy przychodzimy do Jego obecności, będziemy przemienieni. Nie jesteśmy już tymi samymi. Przez wszystkie okresy czasu, wszyscy ludzie, spójrzcie na Abrahama. Mówicie, tylko kaznodzieje mają przemienione życie. Nie, wszyscy wierzący równomiernie. Abraham był rolnikiem, ale gdy usłyszał głos Boży i widział wizję, wtedy był przemienionym człowiekiem. Od tego momentu on się odłączył od swoich krewnych, od swoich znajomych i wyszedł, wyruszył, tak jak Pan mu nakazał. Mieszkał w namiotach. I wyznał, że szukał miasta, którego budowniczym jest Bóg. On wiedział, że Bóg jest tam i że Bóg jest bliski, że służy Bogu, temu, który zbudował to miasto i tego miasta szukał. On był przemienionym człowiekiem, pomimo to, że nie był więcej niż rolnikiem i widział wizję, był w obecności Bożej i został przemieniony. Mojżesz był pasterzem, ale potem był przemienionym mężem, gdy przyszedł do obecności Bożej. Przedtem był tchórzem, uciekł od Faraona, ale potem z laską w ręce cały lud izraelski wyprowadził. Dlaczego? On był w obecności Bożej, przemieniony mąż, Piotr, rybak. On nie wiedział nic więcej niż to, co mu powiedziano. Wiedział tylko, jak się łowi ryby, ale potem, gdy przyszedł do obecności Bożej, on potem widział tego, który do niego mówił i powiedział, rzućcie z prawej strony sieć i powiedział, na twoje słowo uczynimy to. I ty powiedziałeś, uczynimy to na twoje słowo. I spuściliśmy sieci i zaczęliśmy wyciągać. I on powiedział, Panie, odejdź ode mnie, jestem grzesznym człowiekiem. On nie był już tym samym. Nie. Zobaczcie, jemu później zostały dane klucze Królestwa Niebios. Paweł, sztywny faryzeusz, wytrenowany w religii tamtego czasu i wyuczony u jednego z najwyższych nauczonych, ale gdy ujrzał słup ognia od Boga, którego prześladował w nieświadomości, on był faryzeuszem, nie wierzył, że Bóg mógł się objawić w postaci ludzkiej. Ale gdy potem ujrzał słup ognia i słyszał głos, jam jest Jezus, wtedy wiedział, co to było. I odpowiedzią było, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Widzicie? I potem on mógł powiedzieć, jak zostaliście ochrzczeni. On był w obecności Bożej. On był przemieniony. Od tego dnia w obecności Bożej Pan przemienia. Fini, ten adwokat, w Filadelfii tam był, ale gdy przyszedł do obecności Bożej, wtedy wszystko porzucił i stał się najpotężniejszym kaznodzieją tego narodu. I ktoś może powie, ja jestem kaznodzieją. Ale potem przyszło do Finiego i powiedziano mu, ty jesteś potężnym kaznodzieją, ale potrzebujesz chrztu Duchem Świętym. Tam była godzina modlitewna, do której szczególnie przychodziły kobiety i znowu mu powiedziano, ty potrzebujesz chrztu Duchem Świętym. I mówili, módl się o to. I potem nadszedł czas, że on to także w tej modlitwie przed Boga przyniósł. I powiedział, ach, Panie Boże mój, co mam uczynić? I on potem przyszedł do obecności Bożej i rozpoznał, że w tym był pewien cel i te łzy spływały i powiedział, może te kobiety mają rację, które mówiły mi, że mam modlić się o chrzest Duchem Świętym. I ja pomyślałem, teraz mnie widziano tutaj, jak się modlę i przecież bym się nie wstydził iść do szefa i mówić do niego, dlaczego miałbym się wstydzić, aby mówić z Bogiem. I potem on poszedł do swego biura i powiedział, Panie, bądź mi łaskaw, jestem takim tchórzem, wstydziłem się tam modlić i być widzianym. Ale gdy on potem przyszedł do obecności Bożej, został przemieniony, te same kazania trzymał, ale dusze przychodziły do Jezusa i on był w obecności Bożej. I potem drugi, to Moody, stary szewc, nie umiał więcej niż abecadło. Jego gramatyka była bardzo biedna. I to mu nawet powiedziano, ale on powiedział, ja przez to zdobywam duszę. I potem przyszła prasa do niego i napisano, jak może ten człowiek takie masy przyciągać. On jest łysym, jego broda zwisa w dół i ma brzuch, który wisi przed nim. Wygląda strasznie i ta gazeta go źle opisała. I pisali, jak może ktoś tam w ogóle iść. Co widzą w tym Dwightie Moody? On źle wygląda, jego głos jest chrapliwy, jego broda zwisa i tak dalej, ma głowę jak dynia i tak dalej. Jak ktoś może tam w ogóle iść, aby go widzieć? I menadżer przy Moody'ego przyszedł, aby mu to przeczytać, bo Moody sam nie umiał czytać. I on powiedział, wzruszył ramionami i powiedział, to jest jasne, oni nie przychodzą, aby widzieć mnie, ale aby widzieć Chrystusa. On był w obecności Bożej. I on już nie naprawiał więcej butów, ale obuwał ludzi, aby mogli iść i zwiastowali Ewangelię pokoju. Dlaczego? On był w obecności Bożej. Widzicie, jak ta kobieta wtedy, gdy przyszła do obecności Bożej, w jednym momencie się to stało, ona rozpoznała, że była w obecności Bożej. Każdy grzech przeminął i była biała jak lilia. Ile więcej mógłbym jeszcze tutaj wyliczać? Czas tego nie pozwala. Może powinienem teraz coś powiedzieć o mnie. Kto mógłby być niższym niż ja? Gdzie byłem ja? Ja pochodzę z rodziny, z ludzi, którzy pili i tak dalej. I teraz wylicza wszystkie te złe rzeczy. Ale to wszystko znamy sami o sobie. I nawet gdy szedłem do miasta, z kim chciałem mówić, nikt nie chciał ze mną mieć nic do czynienia. I pomyślałem, dlaczego to wszystko tak jest? Ale pewnego dnia przyszłem do obecności Bożej. On mnie przemienił. On mnie uczynił innym synem. Jego łaska doprowadziła mnie do Jego obecności. Nigdy więcej nie mogłem Go opuścić. Teraz już ponad 30 lat jestem w Jego obecności. Nie chcę nigdy jej opuścić. Mam tą pewność, że zawsze chcę być w Jego obecności. Nawet śmierć nie może mnie od Niego odłączyć. Będę na wieki z Nim. Gdy po raz pierwszy widziałem Jego obecność, płakałem i wołałem jak Izajasz i wtedy mnie dotknął w Jego łasce. Byłem przemieniony. Zostałem przemieniony. Ten oszust został przemieniony i od tego czasu jestem jego dzieckiem. Całe moje życie chcę postawić do jego dyspozycji. Gdybym miał 10 tysięcy nowych żyć, bym to wszystko postawił do jego dyspozycji. Już w Ewangelii było, dla Ewangelii było powierzonych 32 lata. I gdy raz przychodzicie do Jego obecności i poznacie ktoś, kogo nikt nie miłował, teraz jest miłowany przez Wszechmogącego Boga. Nikt nie troszczy się o mnie, teraz Bóg troszczy się o mnie. Ja objąłem moimi ramionami Jego krzyż i staliśmy się jedno. Ja Go umiłowałem odtąd i On mnie wypełnia. On jest wszystkim, czego potrzebuję. Raduję się dziś wieczorem, że mogę być jednym z tych Jego. I gdy ten kusiciel wszystko próbuję. Nie. W łasce Bożej żyję dla mego Boga. Me serce się raduje. I ja chcę każdemu polecić, gdy macie troski, gdy jeszcze o nim nie słyszeliście, Wyznajcie Mu wasze grzechy, powiedzcie, co uczyniliście przewrotnie. Przyjdźcie do Niego, a zobaczycie, Duch Święty będzie działał na was i zawołacie: Panie, tu jestem, przyjmij mnie. Wtedy możecie powiedzieć: poślij mnie, jestem gotów. Wtedy możecie zaśpiewać: chcę Go uwielbiać, chcę Go uwielbiać, baranka uwielbiać, który został zabity za grzech, i przynosić Jemu wdzięczność, bo Jego krew nas obmyła ze wszystkich plam. Żyjcie w Jego obecności. Ja dzisiaj przyszłem tutaj na podium i tak źle się czułem. I byłem w Kentucky z przyjaciółmi i gdybym tam jeszcze dłużej został, zabiliby mnie naturalnie przez ich dobroć. Tam byli najlepsi kucharze, których widziałem w moim życiu i byłem prawie przeładowany. Ten jeden powiedział: bracie Branham, czy nie chciałbyś jeszcze tutaj zjeść, a może tam? Mamy tutaj, byłem tak najedzony, nie mogłem się ruszać, prawie musieli mnie nieść i dlatego nie czułem się dobrze, ale gdy przychodzę do Jego obecności, wtedy jest wszystko inaczej, wtedy jest wszystko załatwione, wszystko przemienia. Amen. O, w Jego obecności żyć, ja będę Go uwielbiał. Będę Go uwielbiał. Uwielbiał baranka, który został zabity za grzeszników. Oddawajcie chwałę, chwalcie Go, ludzie, bo Jego krew, Jego krew obmyła wszelkie plamy. Skłońmy nasze głowy. On tak wiele dla mnie uczynił. Wszystkie moje przestępstwa przebaczył. Twoja krew obmyła grzechy me. Chcę Go uwielbiać. Chcę Go uwielbiać. Uwielbiać baranka, który został zabity dla grzeszników. Oddawajcie Mu cześć, wszyscy ludzie. Bo Jego krew każdą plamę zmyła. Chcę Go uwielbiać. Gdy teraz tutaj jesteście dziś wieczorem i ja wiem, Jego obecność jest tutaj. Stałem tam i tam była pewna dziewczyna z tego tak zwanego zboru Bożego i Duch Święty mówił przeze mnie i rodzice tam przyszli ze zboru Bożego i ten przedstawiciel tam, on wiedział i wie, ta dziewczyna ma białaczkę i lekarz powiedział, że nie może dalej żyć. Już była spuchnięta i wszystko było silne z tych wszystkich szczepionek i tak dalej i kroplówek. I rodzice czytali tam jakąś książkę. Przeczytali książkę i poczuli się prowadzeni, aby przyjść. I Duch Święty tą przeszłość tego dziecka przedstawił, opowiedział, co się stało. Ja powiedziałem, jak dziewczyna chciała grać na pianinie i matka wszystko potwierdzała, co było powiedziane. Oni są teraz tutaj, słuchają. Rodzice siedzą w samochodzie. I nagle widziałem ten cień ponad tym dzieckiem. Powiedziałem: szatanie, jesteś przezwyciężony. Powiedziałem: u Boga nie ma względu na osoby. Jako sługa Boży nakazuję szatanowi opuścić to dziecko. I światło zstąpiło w dół i wszystko przeminęło. O, Bóg jest godzien wszelkiej czci. On zna wszystkie rzeczy, zna wasze serca. On wie, co myślicie. Wie to. Jeśli grzech jeszcze jest i nie możecie z tym pójść do obecności Bożej, czy chcecie to Jemu przynieść i podnieść rękę i powiedzieć: bracie Branham, módl się za mnie. Chcę w Jego obecności tego dnia być bez winy. Bóg to widzi w Jego obecności. Mówię wam, co macie uczynić. Słuchajcie, uczyńcie jak Dawid. Postawcie Go przed waszymi oczyma. Postawcie Pana między wami a grzechem. I czymkolwiek jest ten grzech, kłamstwo, czy kradzież, czy złe myśli, czy cokolwiek, czy gniew, cokolwiek to jest, czy pożądliwość, czy cokolwiek to jest. Postawcie Pana przed wami, a wtedy wasze serce będzie się radować, wasze ciało będzie w nadziei, bo macie tą obietnicę, że On was wzbudzi z martwych, gdy przyjdzie. Wtedy powstaniecie. Módlmy się teraz. Ojcze Niebieski, proste kazanie przyniesione przez zmęczonego sługę, ale myślę na ten temat w obecności Bożej trwając. I my widzimy dzisiaj wieczorem, jaki efekt to miało na tych świętych mężach, którzy przyszli do Twojej obecności. Wielcy, silni prorocy, postanowieni przez Boga, aby głosili Słowo. Pomimo to w Jego obecności padli jak martwi. Co my uczynimy w tym dniu, Panie? My rozmyślaliśmy o tym. 40-50 rąk się podniosło. Oni rozpoznali, że do nich przemówiłeś. Teraz mają to możliwość. Co uczynią, gdyby musieli Cię spotkać? I moje ręce są podniesione. Co ja uczynię? Ojcze, mam wiele rzeczy, które przewrotnie czynię. Moje grzechy już dziś rano wyznałem. Panie, wyznałem Tobie tam na tej górze, gdy tam śnieżyło i wiało. Tam Tobie wyznałem. I modliłem się, abyś mi przebaczył wszystkie moje głupstwa. I bracia, którzy uznają mnie za proroka, im musiałem także powiedzieć, że coś głupiego uczynili, ale Ty jesteś tak dobry dla mej duszy. Ja mych grzechów nie zakryłem. Chcę być szczery przed Tobą, przed ludem. Wyznałem to. Jestem przewrotnym. I ja proszę o przebaczenie. Nie służyłem Tobie tak, jak powinienem był to czynić. Ach, Panie, wyznaję moje grzechy przed Tobą. Chcę być oczyszczonym przez krew Jezusa. Inne ręce są podniesione. Może są niektórzy tutaj, którzy nigdy nie prosili o przebaczenie. Gdy wyznamy nasze grzechy, wtedy Bóg je anuluje, wrzuci do morza zapomnienia i nie będzie już wspominał. Ojcze, wyznałem moje grzechy, że nie zachowywałem się właściwie przed ludźmi. Nie zachowywałem się jak sługa Boży i pomyślałem, że człowiek będzie zły na mnie. Nie chciałem go zranić, ale ja Ciebie zraniłem, Panie. Proszę Ciebie, przebacz mi. I teraz proszę Ciebie. I gdy proszę o przebaczenie, Ty dajesz mi i wrzucasz grzechy w morze zapomnienia. Już nie wspominasz. Jestem Tobie wdzięczny. Proszę Ciebie, aby wszyscy, którzy mają grzech i to, co ich otacza, niech to odsuną i postawią Pana przed sobą. Teraz wołamy. Biada mi, zginę, bo oglądałem chwałę Bożą. I gdy jakiś młody człowiek, mężczyzna czy kobieta, my wszyscy jesteśmy nieczystymi. Prosimy, aby krew Jezusa Chrystusa, ta ofiara, przez którą jesteśmy oczyszczeni od wszystkich grzechów, Panie, pomóż, abyśmy odeszli stąd z radosnymi sercami i nasze serce, aby spoczywało w nadziei, żebyśmy wiedzieli, gdy Jezus przyjdzie, będziemy z Nim i spotkamy Go przy zachwyceniu. I gdy przyjdzie ten countdown, to odliczanie, widzimy tych 7 okresów czasów zborów, jak to wszystko przebiegało. Panie, prosimy, zanim zamkniesz drzwi, jeśli dziś wieczorem jest ktoś tutaj, kto jeszcze nie przyszedł, niechby szybko weszli do wnętrza, bo odczuwamy, że czas łaski wkrótce się zakończy. Ci, którzy przyjmują łaskę, niechby weszli do wnętrza. Ci, którzy nie chcą wejść, ci będą musieli iść przez sąd. Bóg zamknie drzwi. Niechby dzisiaj drzwi nie były zamknięte. Niechby wszyscy przyszli i wyznali grzechy. Niechby wszyscy otrzymali przebaczenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz, Ojcze, modlę się za chorych, cierpiących, za tych, którzy są w potrzebach. Niechby Twoja łaska wszystko okryła. Niechby wszyscy teraz weszli w Chrystusa, w Jego obecność. Chrystus i ta obietnica. Chrystusa i obietnicę stawili przed sobą. On był z powodu moich przestępstw zraniony, ale w Jego ranach jestem uzdrowiony. Pan jest przede mną. Czy rozchodzi się o chorobę, czy cokolwiek innego. Ja nie będę już wstrząśnięty. Idę śmiało i wyznaję, że jestem uzdrowiony. W Jego ranach jestem uzdrowiony. Daruj to, Panie, każdemu pojedynczemu. I my wiemy, gdy ustami to wyznamy i ze serca wierzymy, wtedy mamy nasze pragnienie. I jest napisane, jeśli wierzycie w to, co się modlicie, w co wypowiadacie, wtedy się to stanie. Wierzymy, że oczyszczasz z grzechu, uzdrawiasz wszystkie ułomności, choroby. Daruj nam łaski, abyśmy Tobie służyli. Bądź z tymi ludźmi. Wielu jeszcze będzie podróżować dziś wieczorem wiele mil w drodze powrotnej. Zachowaj. Oni przychodzą tutaj, aby słuchać tego odliczania i tego, jak blisko jesteśmy końca. Proszę, Panie, bądź z nimi. Niechby Bóg był przed nimi w każdy czas, zanim coś nadejdzie, przed tym, tą podróżą, zanim powstaną, zanim się poruszą, zanim się położą do łóżka, niechby Pan był zawsze przed nimi, cokolwiek to będzie, bo On jest po prawicy mojej i nie zachwieją się, niechby serca się radowały i otrzymały to, co proszą, bo Bóg to przyobiecał i ich ciało będzie spoczywać w nadziei. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.